Książki, które pomagają żyć.
Iwona Damska, dzień dobry. Witam też w nowym roku dr Elżbietę Zubrzycką. 2021, pani doktor. Możemy odtrąbić początek.
Wprawdzie znowu jesteśmy tacy sami jak wczoraj, a tu nowy rok. Ale może mamy zamiar jakieś zmiany wprowadzić do naszego życia, żeby ten rok był dla nas ciekawszy, radośniejszy, milszy.
Zdrowszy.
Zdrowszy. Pewnie każdy ma jakieś swoje pomysły, co by chciał w swoim życiu zmienić.
Ja tak powiem pani szczerze, że jestem dość ostrożna, bo ten rok 2020 bardzo zweryfikował różne plany i jak się okazuje, że planowanie czasami też ma różny wymiar, tak? Możesz sobie coś zaplanować, a tymczasem życie życiem. Czy mimo wszystko warto planować, niezależnie od tego, co się dzieje i jakie zmiany i wstrząsy, bo takich możemy mówić, nas dotykają.
Jest takie powiedzonko, że jeżeli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to sobie coś zaplanuj.
Woody Allen bodajże. Tak, przynajmniej jemu jest przypisywane to zdanie, a być może przed nim jeszcze też wielu innych o tym mówiło.
Także życie nas zaskakuje. I za pewne rzeczy, czego jesteśmy ciągle uczeni, odpowiadamy sami i powinniśmy wziąć odpowiedzialność za pewne zdarzenia w naszym życiu, czy jakość naszego życia w dużym stopniu, ale część od nas nie zależy. I tutaj jest kwestia tego, żebyśmy umieli mieć nastawienie zawsze pogodne i umiejące wynaleźć dobre strony w złej sytuacji, a także dużo wdzięczności za rzeczy, które dzieją nam się w sposób dobry, żeby móc te rzeczy trudne czy złe przejść z jak najmniejszym stresem, jak najłagodniej, w jak największej bliskości, nie tylko z rodziną, ale może ze znajomymi, przyjaciółmi, żeby się może oderwać od tych ciągłych podziałów. Ja jestem dobry, a ty jesteś zły, ja jestem taki, a ty jesteś inny. Więc żebyśmy szukali wsparcia w innych i wtedy będzie nam pewnie łatwiej, ale też są takie konkretne rzeczy, które w naszym życiu chcielibyśmy zmienić czy rozwinąć się na jakimś polu, ale coś nam w tym przeszkadza.
Ale też to są takie sytuacje, które są niezależne od wstrząsów i od wydarzeń, bo jeżeli ktoś planuje rzucić palenie, to w czymże na przykład pandemia koronawirusa może przeszkodzić, prawda? Czy ktoś chce doskonalić język angielski albo zrzucić kilogramy? Ja tak podaję takie przykłady, bo statystyki i badania socjologów mówią, że to są najczęstsze postanowienia. Rzucę palenie, tak, będę więcej się ruszał, zrzucę kilogramy, nauczę się języka obcego, i tam wiele innych można jeszcze podawać, ale to są takie najczęstsze postanowienia noworoczne.
No tak. I te zależą w dużym stopniu od nas, ale rokrocznie przekonujemy się o tym, że podejmujemy różne postanowienia i przez jakiś czas trwamy w tym postanowieniu. Z jakiegoś powodu po pewnym czasie wracamy do starych nawyków, czy znajdujemy sobie jakieś argumenty za tym, że to się nie da zrobić teraz, to może kiedy indziej. No i dzisiaj chciałybyśmy się zastanowić, co moglibyśmy zmienić w naszych postanowieniach, żeby one stały się skuteczniejsze.
Tutaj chyba jest taki mały kruczek, a może wcale nie taki mały, czyli motywacja, że nam wystarcza tej motywacji na pierwsze 3 tygodnie, na miesiąc, to też potwierdzają statystyki i badania.
To długo pani redaktor,
starcza. To ja jestem optymistką, tak? Ale pani uczy, żeby być optymistą, więc ja
uczę,
staram
być optymistą,
się przedłużać ten czas.
Nie starcza zwykle na krócej.
No tak, w każdym razie motywacja jest chyba podstawą do tego, żeby wytrwać w postanowieniach i coś zmienić w swoim życiu i o tej motywacji, właściwie metodzie 6 kroków Michaela Pantera Talona będziemy mówić, bo też taka jest nasza książka. Motywacja, metoda 6 kroków Michaela Pantalona.
Tak, motywacja ma bardzo wiele obliczy. I jedną z nich jest to, o czym chcemy dzisiaj powiedzieć, czyli ta właśnie metoda 6 kroków, która polega na zadaniu 6 pytań. I tutaj uwaga, uwaga, żeby państwo tak się nie kwapili szybko do zadawania sobie tych pytań, bo bywa, że dostaniecie to, czego chcecie. A nie zawsze, jak mówił Bułat Okudżawa, to jest najlepsze, czego tak naprawdę oczekujemy, bo być może nam się tylko wydawało, że to coś, czego chcemy, jest czymś dobrym dla nas. Tak, Michael Pantalon, który pracuje w Uniwersytecie w Yale, jest doradcą wielu firm, prezesów, dyrektorów największych amerykańskich firm, agencji rządowych, lekarzy i pracowników służby zdrowia, psychologów.
Bogate CV, jak słyszę.
Bogate, tak. Kuratorów sądowych, psychologów, psychiatrów i terapeutów. Także bardzo szerokie grono osób szkolił w zakresie tej swojej metody, która okazała się bardzo skuteczna. I nawet do tego doszło, że kiedy on potwierdził skuteczność swojej metody w 100 badaniach naukowych, to została ona wprowadzona na oddziały urazowe w całych niemal Stanach Zjednoczonych i lekarze mają obowiązek się jej uczyć. A dlaczego? ponieważ jest szybka, prosta i skuteczna.
No właśnie. I od razu pytanie ode mnie, bo takich metod zmiany swoich zachowań czy postanowień, receptur jest bardzo dużo. Mnóstwo książek, pewnie sama pani doktor niejedną przeczytała. Natomiast ten pantalon wyróżnia się czymś charakterystycznym, tak? Czymś zupełnie innym, czymś nowatorskim. Dlaczego on, a nie kto inny? Na przykład 7 nawyków skutecznego działania, tak? Też jest taka książka.
Myślę, że sięgać do różnych rzeczy, dlatego że niektórzy na przykład wyobraźnią bardzo wiele są w stanie zrobić jakimś właśnie zaplanowaniem sobie, jak to będzie za 5 dni, za 10, jakieś stawianie celów, bardzo modne. Nie wiem, może niektórym osobom stawianie celów czymś pomaga. Także trzeba dopasować metodę do siebie. Tu jednak to, co wydaje mi się, że warte jest promowania, przez 70 lat nie udało się tego wypromować, jest to, że wywieranie na kogoś nacisku budzi natychmiast opór. I to mniej więcej w latach 50. opisano, nazwano oporem psychologicznym. Przebadano ten opór psychologiczny na wszystkie możliwe sposoby. I co? I dalej motywujemy się tak samo jak dotąd, wzbudzając opór psychiczny. Bardzo dobrym przykładem jest motywowanie uczniów. Takie rób, bo musisz, podawanie różnego rodzaju rozwiązań, a uczniowie jeszcze bardziej się nie uczą. I rodzice zastanawiają się, dlaczego są tacy nierozsądni, przecież oni podają takie dobre argumenty. Tak, dla siebie.
No dobrze, ale dlaczego my tak bardzo nie lubimy, jak ktoś na nas naciska? Czy to jest ograniczenie naszej wolności? Czy my się, nie wiem, czujemy jakoś osaczeni i tak trochę na złość babci odmrożę sobie uszy?
To jest takie zupełnie w nas naturalne, że wywieranie na nas presji budzi opór, ponieważ my domyślamy się chwilami, że my sami jesteśmy myślącymi istotami. I działamy wtedy, kiedy sami czegoś chcemy. Wtedy, kiedy odczuwamy takie wewnętrzną pobudkę, żeby coś zrobić i do czegoś dążyć. Ale prawie nigdy z cudzych powodów. No chyba, że ktoś przystawi nam pistolet do głowy albo weźmie pejcz do ręki, no to wykonamy to, co ta osoba nam tutaj sugeruje.
No jednak życie jest ważniejsze w tym momencie. Tak?
Życie jest ważniejsze. Ale tak naprawdę, kiedy to są sprawy naszego wyboru, to my jesteśmy tak, jakby to powiedzieć, nauczeni dostosowywania się do świata zewnętrznego i jego oczekiwań, że zagubiliśmy świadomość tego, czego my chcemy. I na czym to polega? Jakie to są, powiedzmy, wartości? Czy co jest dla nas ważne? I dlatego w tym głównym haśle podejścia pantalona jest, czy chcesz i dlaczego chcesz?
Czyli?
A nie wolno mówić musisz.
No właśnie, czyli
trzeba,
weźmy
musisz,
konkretne...
powinienem, tak należy. Ludzie
wyrzucamy.
Tak mówią, bo co będzie, bo nie zdasz matury, bo będziesz rowy kopać. I straszenie jeszcze w tym. I bardzo często my próbujemy motywować negatywnymi odczuciami i straszeniem. No i jakoś nie mamy żadnego efektu. Szkoda, że nie pomyślimy, że może trzeba zrobić odwrotnie.
Czyli na przykład rzeczywiście już uczepię się tego rzucania palenia, chociaż sama nigdy nie miałam z tym szczęśliwie problemu, ale ktoś chce rzucić palenie, tak? Rzucić papierosy, koniec z tym. I po 3 miesiącach zaczyna znowu palić. To co, brakuje mu, nie wiem, silnej woli, czy to postanowienie niekoniecznie wypływało z niego samego? Tu może być wiele czynników.
Może być wiele czynników i trudno tutaj odpowiedzieć jednoznacznie na takie pytanie w odniesieniu do bardzo różnych ludzi. Ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś wytrzymał bez palenia 3 miesiące, to należy mu złożyć wielkie gratulacje i najgorszy okres, można by powiedzieć, że ma za sobą. Teraz być może trzeba by wzmocnić tę motywację. Też sprawdzić, czy nie znalazł się w jakiejś bardzo stresowej sytuacji, gdzie jego odruchem jest od razu papieros do ust, prawda? I wzmocnić tę motywację, a też czasem jest też, tak jak się mówi przy uzależnieniach, one same odchodzą. Znaczy, że przychodzi moment, kiedy jesteśmy gotowi do zrezygnowania z tego pewnego rodzaju mechanizmu obronnego. I już mamy dość siły. I wtedy jakoś tak się dzieje, że one odchodzą. Więc jeżeli trafimy z naszymi postanowieniami na czas, kiedy jesteśmy naprawdę gotowi do porzucenia czegoś lub wzięcia na plecy sobie jakiegoś zadania, no to nam się to z większym prawdopodobieństwem ziści, prawda?
Ale to musi wypływać, trzymając się tego, co pani powiedziała, trzymając się teorii Michaela Pantalona, naprawdę z nas. To nie może być tak, że my rzucamy palenie, bo cały czas nam, przepraszam, gdera ktoś z domowników, tylko ja mam wolną wolę i ta moja wolna wola mówi, dzisiaj rzucam papierosy. Mam dość.
Ja muszę powiedzieć, że dla osób, które akurat z tymi papierosami mają kłopot, chcą je rzucić, to bardzo polecam z tej książki, o ile pamiętam, strona 123, 124, czy jakoś tak? Pantalon opowiada o tym, jak on swojego ojca chciał zachęcić do rzucenia papierosów. On palił 2 paczki dziennie. I w jaki sposób, używając tej metody swojej, zresztą skróconej na pożytek tego taty, od czasu do czasu, on to dokładnie wyjaśnia, kiedy można to skracać, doprowadził do tego, że ten ojciec rzucił to palenie, ale wszyscy mu tłumaczyli, a raki płuc, a niezdrowo, a tośmo owo. Ale okazało się, że jego wewnętrzną motywacją było to, że jak syn przyjeżdża z wnukami do niego i spędza u niego no, kilka dni, to po każdym posiłku dzieci chcą się bawić z dziadkiem, ale muszą czekać, aż on jeszcze wypali tego papierosa. I nagle okazało się, że papierosy odbierają mu kontakt z dziećmi. A, to już było za dużo. Ale nikt tej motywacji nie wymyślił. Nikt mu tego nie powiedział. I bardzo dobrze, bo ona się pojawiła z wnętrza. I o to nam chodzi, żeby nasze motywacje wyszły z wnętrza. Żebyśmy doszli do tego, czego naprawdę chcemy. I uświadomili sobie, dlaczego my tego chcemy. Dlaczego to jest dla nas ważne. I wtedy to w nas zapala się silnik, żeby dotrzeć do tego czegoś, co jest dla nas ważne.
Pani doktor, ponieważ książka ma w tytule Metoda 6 kroków, to może byśmy te 6 kroków błyskawicznie, bo czas też błyskawicznie nam ucieka, zastosowały.
Dobrze, to w takim razie ja bym chciała Państwa zapytać, bo to jest jakby element metody, czy zgadzacie się Państwo na to, że zadam Wam 6 kolejnych pytań, które mogą się wydać dziwne?
Ja osobiście się zgadzam. Nie wiem jak reszta słuchacza, ale zakładamy, że dzisiaj jest nowy rok, wszyscy mają też trochę więcej otwartości, też się zgadzają.
No ci, co się nie zgadzają, już przełączyli się na inną stację. Mam nadzieję, że w ten sposób odpowiedzieli nam na to pytanie. I pamiętajmy, że generalnie na nasze życie, żebyśmy przestali używać zwrotów musisz, a zaczęli skupiać się na tym, czy chcesz i dlaczego. Kiedy rozmawiamy z innymi i chcemy ich do czegoś zachęcić. No ale dobrze, na razie wróćmy do naszej metody 6 kroków. Pierwsza rzecz to jest pytanie, które musi dotyczyć tego, co Państwo chcą zmienić. No dobra, trzymajmy się tego palenia. Dlaczego mógłbyś chcieć przestać palić? Mógłbyś chcieć. Dajemy wyłącznie warunkowe, tu nie ma presji. Więc dlaczego mógłbyś chcieć coś takiego zmienić w swoim życiu, żeby rzucić palenie? I człowiek sobie odpowiada, zapisuje albo w głowie. I w jakim stopniu jesteś gotowy na to, żeby taką zmianę przeprowadzić? I oceń tą swoją chęć przeprowadzenia tej zmiany na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza absolutną niegotowość, nie i już, a 10 absolutnie tak i już. I gdzie się Państwo umieszczą w tej swojej gotowości do wprowadzenia tej zmiany w życiu?
No jeżeli jest 1, to wiadomo, że my tej zmiany nie wprowadzimy, jeżeli 10, to tak, tak? To już nie ma o czym mówić.
Jest tak też, że jeśli osoba motywowana wybrała 1, możemy zapytać, co byłoby potrzebne, aby 1 zmieniło się w 2. Czyli bardzo malutko na skali i można w sobie poszukać tej motywacji. Może ona jest zamknięta. Może jesteśmy przekonani, mam do schudnięcia 25 kilo. Nigdy w życiu nie dam rady tego zrobić. Więc znajduję 55 tysięcy argumentów. Ja tak lubię, mi się tak podoba, ja się tak dobrze czuję, mi jest tak wesoło i tak dalej. Więc możemy czasem mieć bardzo mocno ukrytą tą wewnętrzną motywację. No i kiedy już wybraliśmy na skali od 1 do 10 coś, pytanie jest, dlaczego nie wybrałeś mniejszej liczby? To pytanie zaskakuje i zbija z pantałyku. I o to chodzi. Bo zwykle oczekujemy, a czemu nie wybrałeś większej liczby? Prawda? A to nie, dlaczego nie wybrałeś mniejszej? I wtedy musimy sobie sami uzasadnić, dlaczego aż tak bardzo tego chcemy. Wyobraź sobie, że uzyskałeś to, co chciałeś. Że rzuciłeś palenie, że nastąpiła ta zmiana, o której myślisz czy myślałaś. Jakie byłyby jej pozytywne skutki? Co by się zdarzyło w naszym życiu? Co by się zmieniło, gdybyśmy zrobili to, co chcemy zrobić?
No, więcej czasu na spędzanie z wnukami, tak? W przypadku dziadka Pantalona, a to już jest bardzo ważne. Jeżeli się kocha te dzieci, dla niego akurat
było
tak.
To akurat najważniejsze, tak. I teraz mamy, jakie byłyby te pozytywne skutki? I potem pytanie, dlaczego te skutki byłyby dla ciebie ważne? I to jest przepiękny moment na warsztatach, kiedy ludzie zagłębiają się w sobie. Nikt w szkole ich o nic takiego nie pyta. W życiu codziennym nie pyta. Rodzice tak z dziećmi nie rozmawiają. I teraz mamy, jakie byłyby pozytywne skutki, gdyby się stało to, co wydaje ci się, że chcesz. A potem, dlaczego te skutki są dla ciebie ważne? I powtarzamy to pytanie 5 razy. Dlaczego te skutki byłyby dla ciebie ważne? I te nowe, które wymyśliłeś, dlaczego one byłyby dla ciebie ważne? My wchodzimy 5 kroków w głąb swojego serca, duszy, jaźni, no jakby to nie nazwać, ale dlaczego to jest dla mnie ważne? I czasem dochodzimy do bardzo takich podstawowych swoich wartości, których sobie może nawet nie uzmysławialiśmy sobie, że w ogóle je mamy. I kiedy dojdziemy do tego bardzo głębokiego poziomu, dlaczego to jest dla mnie ważne, żeby to w życiu zmienić, to zapala motor w nas. I wtedy jest, jaki następny krok mógłbyś teraz zrobić ewentualnie.
Czyli jakieś kolejne postanowienie, tak? Tutaj
nie,
mi się
nie,
udało.
W jaki sposób to przeprowadzić. I to w książce jest bardzo szczegółowo umówione, że owszem, powiedz sobie, że będziesz palić jednego papierosa dziennie mniej. Nie, że rzucam od dzisiaj nigdy w życiu, a Panie Boże, jeśli bym złamał tę przysięgę, to mi urwi nogę. No nie o to chodzi, żeby to było jakieś takie bardzo karalne, tylko żebyśmy stawiali sobie oczekiwania wobec siebie wykonalne. I lepiej zrobić za dużo niż za mało, bo za mało podcina nam skrzydła. Lepiej założyć sobie, że zrobię mniej niż więcej. Bo jeśli ja nie wypełnię tego mojego postanowienia, to się z tym źle czuję. A jeżeli wypełnię, myślę, nie tylko rzuciłam jednego papierosa dziennie, ale nawet dwa, a w niedzielę wypaliłam o trzy mniej. Jesteśmy z siebie dumni. I o to chodzi. I nabieramy poczucia mocy, a więc ja mogę zrobić to, mogę zrobić to, mogę zrobić więcej niż sobie założyłam. Jestem silna, jestem zdolna do przeprowadzenia tego. Więc jakby możemy się też pochwalić.
I myślę, że poczucie własnej wartości w nas rośnie.
Rośnie na pewno w nas poczucie wartości i tej tak zwanej sprawczości. Ode mnie rzeczy zależą. To są moje wartości. Tu jest dużo różnych wskazówek w samej książce, na przykład to, żeby jeżeli zapisujemy odpowiedzi na te pytania, to dlaczego te skutki są dla ciebie ważne, żeby sobie takie trzy wybrać, gdzieś napisać na kartce dużymi literami w chwilach, kiedy zaczynamy wątpić, po co myśmy sobie zrobili te założenia, to jak je przeczytamy, to wracamy do tego uczucia, kiedy byliśmy głęboko w sobie, w środku, jakie to było bardzo piękne odczucie. I teraz znowu motywuję, żebyśmy podjęli dalsze działania. Ja muszę powiedzieć, że właśnie przy prowadzeniu tego na warsztatach, tego wywiadu, to ludzie zapadają w siebie. Od trzeciego pytania to się mniej więcej zaczyna. Milkną, zamyślają się i widać, że im jest dobrze w tym stanie. Zupełnie im w zasadzie obcym, bo ja siebie pytam, dlaczego dla mnie coś jest ważne i się dowiaduję o tak wielu poziomach, rzeczy, które są dla mnie istotne, nad którymi codziennie się w ogóle nie zastanawiam. I ciekawe, że jak się te warsztaty skończą, to ludzie w ogóle nie chcą iść do domu. Bo oni chcą być wśród tych ludzi, którzy wszyscy byli razem z nimi na tym głębokim poziomie. I oni tak, po prostu to jest chyba coś bardzo ważnego, żebyśmy częściej wchodzili w siebie i siebie pytali. Ludzie się boją wchodzić w siebie, bo myślą, że tam znajdą jakieś, nie wiem, gniazdo z robalami albo coś, a tymczasem znajdują bardzo dużo pięknych motywacji, pięknych wartości, pięknych myśli i odkrywają taką swoją dobrą stronę, która jest, można w tym tak zapuścić korzeń i tak mieć takie oparcie w sobie, bo możemy być z siebie zadowoleni i odkrywamy właśnie coś, o czym nie wiedzieliśmy na swój temat.
Bardzo piękne życzenia i puenta naszej dzisiejszej audycji. Ja przypomnę, że mówiłyśmy o książce Motywacja, metoda sześciu kroków Michaela Pantalona, czyli zacznij pytać, czy chcesz i dlaczego i nie stawiaj sobie pytania, czy nie mów do siebie musisz.
Ani do nikogo innego.
No właśnie. No i jeszcze ważne jest, żeby powiedzieć o skuteczności tej błyskawicznej metody, o której pani doktor mówiła na początku audycji. Stosują ją w różnych miejscach na świecie i rzeczywiście przynosi rezultaty. I takiej pięknej motywacji i realizacji marzeń, planów, postanowień życzymy.
Wszystkim Państwu życzymy, tak, żeby w tym nowym roku zdarzyło się dużo pięknych rzeczy, oprócz tych, które mogą się zdarzyć nie od nas zależnie. Może i nie fajnych, ale dużo może być bardzo pięknych i na nie zwracajmy uwagę.
Iwona Dębska,
Elżbieta Zubrzycka
i Julia Chorodecka, która audycję zrealizowała. Mówimy do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć.